Pochylmy na chwilę nasze głowy, poprośmy o taką Bożą obecność. Panie, chcemy skupić się nad Twoim Słowem. Chcemy wejść w Twoje Słowo i poddać się Mu. Poddać się, aby nas formowało, pouczało i napełniało Twoją mądrością. Dziękuję Tobie za taki właśnie czas, kiedy możemy je studiować w wolności i skupiać nasze myśli na tym, co w Twojej mądrości masz dla nas. Błogosław ten wspólny czas studiowania tego, co Ty uznałeś za najważniejsze. W imieniu Jezusa. Amen. Uwielbienie, realność nieba na ziemi. Może ten tytuł tego nauczania brzmi trochę jak takie hasło jakiejś konferencji, gdzie chciałby ktoś powiedzieć więcej niż naprawdę da. Ale w miarę jak przejdziemy ten tekst sami, zobaczycie, że słowo, którym dzisiaj chciałbym się może nie tyle dzielić, co właśnie studiować, bo nie wiem, czy zauważyliście, jest pewna różnica między kazaniem a nauczaniem. Dla mnie taka pierwsza, oczywiście można by tu było stać godzinę i tłumaczyć teraz ludziom, czym się różni kazanie od nauczania i myślę, że ilu nas tu jest wykładowców na sali, którzy wykładają słowo, troszkę coś jeszcze byśmy dołożyli, ale główne takie, co ja czuję, takie na pierwszy, nie, rzut oka może, na pierwsze ucho, tak powiem, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, to jest to, że kazanie to jest takie przesłanie. Taki, powiedziałbym w taki proczy sposób, przesłanie Słowa Bożego dla całego Kościoła. Natomiast nauczanie to jest takie czerpanie z tego, co Bóg nam dał, aby się napełniać Jego mądrością, Jego poznaniem, mogę nawet to bardziej teologicznie powiedzieć, Jego doktryną, właściwą doktryną, bo czasami wiecie, tam rzucamy takie hasła, doktryny nieważne, miłość ważna, bez dobrej doktryny nie ma solidnej miłości, wiecie. Bez dobrej doktryny, nie wiem, na przykład zapomnimy sobie, że Bóg jest miłością, ale miłość niekoniecznie jest Bogiem, nie? I tak dalej. To są ważne rzeczy. Teraz może nie na to czas. Uwielbienie, realność nieba na ziemi i od razu chcę powiedzieć, nie będę dzisiaj prowadzić tu nauczanie o muzyce, dlatego że mylić sobie muzykę z uwielbieniem to jest poważny błąd. Muzyka jest tylko jednym z wyrazów uwielbiania Pana Boga. To jest trochę tak, jakbyście widzieli, nie wiem, pod oknem zakochanego człowieka z gitarą, który śpiewa piosenki miłosne, jak na starych filmach, pamiętacie, nawet czasami Bida gdzieś tam w deszczu stał pod drzewem i śpiewał jakiś trubadur, miłosne piosenki i pomyślelibyście, że całe jego przedstawienie o miłości to jest śpiewanie z gitarą pod jej oknem. Nie. To, co naprawdę jest w jego sercu, to relacja z nią. I biedny, bo biedny, ale jednak w jakiś sposób to mówi nam, czym jest uwielbienie również w Kościele. Chodzi o coś głębszego, o relacje. Muzyka to jedno z wyrażeń tego, o czym chcę dzisiaj mówić. To może się oczywiście wyrażać śpiewem, słowami. Uwielbienie Boga może się wyrażać nawet cichym szeptem. I powiem tak, z braku siły, nawet cichym westchnieniem na łożu śmierci. Uwielbiać Boga można na różne sposoby. To coś więcej niż warunki do śpiewu, do muzyki, a nawet słów. Uwielbianie Boga to coś więcej niż jakikolwiek dźwięk. Uwielbianie to stan, czy uwielbienie, dokładnie powinienem powiedzieć, uwielbienie to stan łączności i relacji z Nim na różne sposoby, różnie się wyrażając. To trochę tak, jak o małżeństwie mówię, że małżeństwo to tylko i tutaj coś, nie? To też to, ale nie tylko. I my wiemy, choć nie zawsze pamiętamy, że aby wejść w prawdziwe uwielbienie, potrzebujemy wolność. Potrzebujemy wolności. Wolność jest wielkim błogosławieństwem, ale również niesie w sobie pewien potencjał do upadku, dlatego że człowiek wolny może źle wybrać. I dlatego kiedyś, już nie wiem, kto był autorem tych słów, ktoś powiedział, że posłuszeństwo bez wolności nie byłoby cnotą. Posłuszeństwo jest cnotą, ponieważ uzyskaną w Chrystusie wolność człowiek może zdecydować przeznaczyć na bycie całkowicie w Nim i dla Niego. Człowiek, który może zupełnie inaczej pojmował to, co my nazywamy duchowym światem czy Ewangelią, John Milton, swoim raju utraconym, pisze o Adamie w takim swoim zrozumieniu, w taki sposób szczęśliwy, ale niezabezpieczony. Chyba najlepiej, jak da się Miltona ten werset przetłumaczyć, to jest 9 księga. Patrząc na Adama, Milton jakby chce nam przekazać, że człowiek może być bardzo szczęśliwy. Człowiek może być bardzo szczęśliwy, ale jeśli nie pojmuje źródła swojego szczęścia i nie chroni go mądrością, to bardzo łatwo może to źródło i to szczęście utracić. I wielu z nas się o tym przekonało, szczególnie w naszym tym tak nazywanym przez nas starym życiu. Także w dzisiejszym rozważaniu to chcę się właśnie podzielić tym, powiedziałbym, takim DNA uwielbienia, DNA odkrycia tej relacji, która również śpiewem, ale nawet westchnieniem może się wyrażać, a nawet milczeniem totalnym przed Jego obliczem może się wyrażać. Dzisiaj rano, kiedy studiowałem Słowo Boże, mam również zwyczaj zaglądać na blogi moich przyjaciół i znany wam pastor James Sidney Watson, który tutaj kilkakrotnie usługiwał z naszej kazalnicy, w swoim dzisiejszym rozważaniu napisał takie piękne słowa, które tak mocno, jest takie wyrażenie, siadły mi z tym, co wam chciałbym dzisiaj powiedzieć. Przeczytam wam kawałek bloga, którego dzisiaj opublikował. Napisałem mu, że użyję tego dziś w czasie kazania. Ponad 200 lat temu znaleziono w lochu ciało zmarłego więźnia. Ci, którzy przyszli, by je zabrać, odkryli na kamiennej ścianie celi napisy, które tam wyrył. Pierwszy z nich najwyraźniej powstał w chwili wielkiej rozpaczy. Głosił: brak nadziei, brak pomocy, brak Boga. Jednak, jak się zdaje, po tym jak więzień napisał te słowa, z wąskiej szczeliny w ścianie lochu wyrósł mały zielony pęd. Wtedy więzień najwyraźniej przekreślił swój pierwszy napis i wyrył nowy, zaledwie dwa słowa: Bóg żyje. Nie zapytałem Sydneya, z jakiego to jest źródła, ale bardzo mnie dotknęło to, że to DNA uwielbienia, to, że odkrywamy, on żyje, to coś właśnie wypływa z najmniejszej iskierki relacji z Nim. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to muzyką, słowem, poezją, może być westchnieniem i milczeniem, ale jest relacją z Nim. To odkrywanie prowadzi mnie właśnie do dzisiejszego tekstu. Bardzo rzadko zdarza się, żeby tekstem bazowym nauczania było pół wersetu. Ale dosłownie dzisiaj jest to pół wersetu. Oczywiście nie zamierzam niczego z kontekstu wyciągnąć, ale głębiej wejść w kontekst tego, co wyciągnę. Mateusz 6,13b, czyli Mateusza 6,13, druga część tego wersetu. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Zgadzacie się? Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. W tylu pieśniach, w tylu modlitwach, i jest to również, jak wiemy, doksologia z modlitwy, jak ją nazywamy, pańskiej modlitwy, Ojcze nasz. I to brzmienie, tu, które ja czytam, 6.13b, to mamy tutaj brzmienie z tekstu z receptu, z tej tradycji bizantyjskiej. Jeśli na przykład zobaczycie, nie wiem, Biblię Tysiąclecia, nie znajdziecie tego tekstu tam. Tej części B nie ma w tekście greckim, z którego były tłumaczone niektóre wydane w Polsce tłumaczenia. Tego wersetu nie ma we wszystkich tłumaczeniach w taki sposób, ale co jest ciekawe, choć tego kawałka wersetu nie ma we wszystkich tekstach oryginalnych i we wszystkich wydanych u nas w Polsce tłumaczeniach słowa, dlatego często was zachęcam, by czytać różne, to słowa te są w każdej Biblii, a więc jesteśmy przekonani, że są słowami biblijnymi, ponieważ to wyrażenie, czy ten sposób wyrażania uwielbienia Bogu znajduje się w wielu innych miejscach, także nic nie zmienia to, czy on tam jest, czy nie. I to nawet nie werset, jak powiedziałem, a połowa wersetu, a jednak jakże ważne słowa zawiera. To jest tekst, który cytujemy w pieśniach, w modlitwach. Czasami wypowiadamy automatycznie, chodząc, no, Panie, Tobie chwała. Panie, Twój jest majestat, Twoja jest moc, Twoje jest zwycięstwo, czasem się nawet nie zastanawiając. Pochodzi u fragment z modlitwy Ojcze Nasz. Jeśli przyjrzymy się modlitwie Ojcze Nasz, to ona właściwie rozpościera się na tych trzech potężnych stwierdzeniach tej połóweczki wersetu, na królestwie, na mocy i Bożej chwale. Bo ta modlitwa właśnie tego pragnie, aby było Jego królestwo, aby w tym królestwie działała Jego moc, która jest dla nas zaopatrzeniem, obroną i prowadzeniem, a za to wszystko niech Mu będzie chwała. To jest właściwie środowisko wiary każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa. Tak jak kiedyś powiedziałem, że to jest, nie wiem, jakiś tam fundament judaizmu, to fundament chrześcijaństwa, to fundament jakiejś doktryny, to bym powiedział, to jest właśnie to DNA uwielbienia. To jest ta cząstka środowiska chwały, w którym chodzicie. Modlitwy, poznania Boga, tego, co naprawdę do Niego kierujemy i tego, co w nas się ma dziać, wyrażać i mieć miejsce. Jemu oddać królestwo, doświadczyć przez to królestwo Jego mocy, a potem we wszystkim oddać Mu chwałę, czyli mówiąc bardziej prosto, uznać, że to Jego zasługa, miłość połączona z wdzięcznością jest tym, co Bóg pragnie mieć w nas. To Jego zasługa. Mało tego, ten malutka połóweczka wersetu, to wspomnienie o królestwie, mocy i chwale. Ta krótka formuła jest, Twoja jest chwała, Twoje królestwo, Twoja jest moc na wieki, amen. To nie wiem, czy zauważyć, to właściwie jest skrót całej Biblii. Chyba najbardziej zzipowany, że się wyrażę informatycznie, fragment Biblii. Już bardziej się streścić tego, o czym Słowo Boże mówi, nie da. Bóg króluje w Jego mocy, a i tak wszystko zegnie swoje kolano. On jest mocen i jest również mocen nad nami i tym, którzy Mu się poddali, zbawić. Ten, który wszystko zaczął, wszystko skończy. To streszczenie uwielbienia od modlitwy Dawida, bo te słowa wyrażane są w modlitwie Dawida, do której później wrócę, przez psalmy proroków aż po Apokalipsę. Ten tekst, ten rodzaj uwielbienia, wyrażania się o Bogu przewija się przez cały Stary i Nowy Testament. I dla mnie, wiecie, to jest też taki jakby opis duchowej pogody naszego pielgrzymowania. Że ta pogoda naszego pielgrzymowania jest w równowadze, gdy jestem człowiekiem królestwa, poddanym Jego mocy, żyjącym w Jego chwale, oddającym Mu chwałę. Jest tyle rzeczy, które mógłbym sam, lecz Tobie, Panie, pragnę poddawać siebie, abyś mną kierował, abyś działał w moim życiu. Człowiek, który nie jest człowiekiem królestwa, bardzo szybko znudzi się wiarą. Wiecie, wiara bez otwarcia na przemianę od Boga jest bardzo nudną rzeczą, jest chodzeniem do kościoła. Bardzo szybko się tym znudzimy, bardzo szybko przestanie to działać, bo będziemy oczekiwani, żeby na teorie umysłowe, które mamy w głowie, zadziałał świat duchowy, a świat duchowy działa na świat duchowy, na duchowe rzeczy. Mateusza 6:13b czytamy. Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Czy w ogóle wiemy, o czym mówimy lub śpiewamy w tych słowach? Co naprawdę znaczą słowa? Czy zastanawialiśmy się? To nie jest, wiecie, werset informacyjny, który ma na myśli, Panie Boże, chcemy Cię poinformować. Słucham Was. Twoje jest królestwo, chwała i moc. A dziękuję, żeście mi powiedzieli, nie wiedziałem. To nie jest werset informacyjny. Pan Bóg o tym wiedział. Przed założeniem świata wiedział, że tak jest, że Jego jest królestwo, moc i chwała. Gdy się modlę tymi słowami, co one naprawdę dla mnie znaczą? I gdy się nad tym zastanawiałem, pomyślałem, dla mnie są wyznaniem wiary, z głębi nadziei w tym ginącym świecie, kiedy patrzę na to, o czym mówią w telewizji, dokąd zmierza świat i w tej politycznej sferze, i w tej ekonomicznej sferze, moralnej, ekologicznej, każdej innej, jaką bym jeszcze przychodziło mi do głowy, nawet psychologicznej, tam, gdzie zmierza świat, jest moją siłą. Twoje jest królestwo. Modlę się, Panie, do Ciebie. Twoja jest moc, Ty możesz. I Tobie chcę oddawać chwałę. I wiem, że będziesz żył, bo Ty chwałę bierzesz od tych, którzy żyją. Będziesz żył, bo mój Pan żyje. Amen. Dosłownie, Gdyby tak przetłumaczyć najdosłowniej, jak się da ten werset, to dlatego dałem wam ten tekst, to tam właśnie to zrobiłem. Macie to u góry tam? Bo Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki i niech tak będzie. To i niech tak będzie, to właśnie jest to amen. Bo mamy ten spójnik podrzędny, bo, ponieważ tam napisałem wam na różowo. On wprowadza takie zdanie, uzasadnia, dlaczego modlitwa, na którą właśnie mówimy Ojcze nasz, jej pierwsze słowa, czy mówimy czasem modlitwa pańska od tego, że Pan ją dał. I jeszcze różnie inaczej bywa nazywana. Dlaczego ta modlitwa kończy się właśnie czymś takim? Bo właśnie to jest powód. I mamy następne Twoje. Twoje. W domyśle to wszystko należy do Ciebie. Panie, jesteś Bogiem suwerennym. I wszystko, co mnie otacza, należy do Ciebie. I w takim stanie serca chcę Ciebie uwielbiać. Nie ma we mnie nic, co by się Tobie wymknęło. Rzeczy, przez które nie śpię, rzeczy, przez które się martwię, rzeczy, nad którymi płaczę, mogę położyć w Twoje ręce. Jesteś nad wszystkim. Twoje. Jest. To nie tylko orzeczenie. Czas teraźniejszy. W Grece tutaj oznacza, napisałem wam to tam, kto ma tą notatkę, ciągłe trwanie. To nie jest coś, że mówimy, Twoje jest, no wiesz, Panie, Twoje było, no na dzisiaj to tak jak patrzę, to nie do końca. Nie, to jest. To jest. Tego nikt z ręki nie zabierze i to, co jego, nikt mu z ręki nie wyrwie. Twoje jest. Czas teraźniejszy oznacza ciągłe trwanie, królestwo, moc i chwała trwają i kiedy to, co dzisiaj nazywamy przeminie, nadal będą trwać. Zawsze należą do Boga. I nic tego nie zmieni. Królestwo to jest to znane Basilea. Ten rzeczownik w sensie teologicznym, panowanie Boga nad całym stworzeniem. Królestwo. Nad wszystkim, co człowiek może widzieć i czego nie widzi. Co człowiek może dosięgnąć, nie dosięga. Słuchasz astronomów, którzy mówią, że ileś tam lecący promień światła dociera do najbardziej odległych gwiazd, o których nawet nie mamy pojęcia, co tam jest. A on jest wszędzie i wszystko otacza. Panowanie Boga nad całym stworzeniem. Wszystko, co on zrobił, jest pod jego panowaniem. I tutaj też to słowo nam pokazuje, że nie tylko On panuje, On jest źródłem tego. Innymi słowami powiedział to Jana, wszystko, co powstało przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On, Jezus. To jest wyznawanie rządów Boga nad wszystkim. Królestwo Boże nie jest terytorium, ale panowaniem Boga w sercu człowieka. Królestwo Boże jest w was. Słyszeliście kiedyś takie słowa? Królestwo Boże jest tu. Jezus powiedział, nie wierzcie, kiedy ludzie zaczną krzyczeć, że jest tu i tu i tu i wskazywać różnego rodzaju polityczne, mesjanistyczne, w ich zrozumieniu oczywiście, bo Jezus oczywiście jest Mesjaszem, ale tych Mesjaszy przyszło tylu, tych zbawców przyszło tylu, tych, którzy mówili, ja zmienię świat i pomogę, ja wiem, jak dać światu to i to i tamto. Królestwo Boże nie jest terytorium. Panowaniem Boga w sercu człowieka Jezus daje wzór do wyznania, uznania Boga za Pana swojego życia. Jego wola ma być ważniejsza niż moja. Kiedy Jego wola staje się ważniejsza niż moja, to jest grunt do cudu. Czasami się zastanawiamy, czemu nie przeżywamy cudu. Czasem to jest cud uzdrowienia, a czasem cud zwykłej przemiany naszego życia, bycia rodzicem, bycia małżonkiem, bycia pracownikiem czy pracodawcą. A czy to w tym, kim jesteś, co sobą przeżywasz, czy powiedziałem Bogu, Panie, Tobie oddaję to, kim jestem. Bo to, kim jestem z siebie, to nie jest dobre. Jego wola ma być ważniejsza niż moja. To życie człowieka według słowa, nie według świata. Mówiąc Twoje królestwo, uznajemy, że nie ja jestem w centrum, ale Ty jesteś pośrodku, a ja chcę chodzić Nie wiem, czy macie taki czas, rano czy wieczór, zamykam oczy, biorę słowo, to słowo we mnie działa, tak jak dzisiaj rano, wczoraj, przedwczoraj i od kilku lat, jak wam nieraz tu mówiłem, wierzę, że każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku przejść całe Słowo Boże, oczywiście nie bezmyślnie. To nie jest wyzwanie na zasadzie, kto da radę, a ja pobiję rekord, zrobię 3 razy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, czy może pozwolić temu Słowu pracować nad moimi myślami, nade mną samym. Mówiąc, Twoje jest królestwo. Uznaję, Panie, że ja nie jestem w centrum. Ty jesteś w centrum. Jeśli Jego jest królestwo, zaczniemy pośród największych ciemności i chaosu widzieć, że Jego jest również moc i będzie Jego chwała. Gdziekolwiek dziś znajdujesz się w miejscu swojego życia, wyznaj, chcę, aby Twoja wola stała się moją wolą. Rządź w moim sercu, Panie. Niech Twoje królestwo, pamiętacie, taka pieśń kiedyś była, w sercu moim rządź. Żeby Twoje królestwo ziściło się we mnie. I potem w tym tekście macie to tam na kartkach, moc. To jest to słowo dynamis. Moc, czyli inaczej siła, potęga, wskazuje na Boże działanie. I to nie jest jakaś moc, którą jakaś większa może zatrzymać. To jest moc, która wszystko przenika, której nic nie zatrzyma. Bóg jest zdolny działać w każdej sytuacji, jest wszechmocny i skuteczny, gdziekolwiek poprosimy Go, by działał w naszym życiu. Jednak coraz bardziej odkrywam też, że wiecie, Bóg nigdy nikogo nie opęta. Opętanie polega na tym, że człowiek staje się duchowym niewolnikiem duchowego świata. W Bogu tego nie ma. W Bogu jest relacja miłości, Bóg jest miłością, a my jesteśmy dziećmi Bożymi pełnymi wolności. Tam, gdzie jest Duch Pański, nie ma opętania, ale jest wolność. Dlatego, że Bóg się opiera na miłości, a nie na tym, że muszę. Wiecie, gdyby było inaczej, to sąd Boży byłby niesprawiedliwy. Bo jakże mógłby być gdziekolwiek sąd Boży, jeśli musiałem robić to, co On mi kazał, związał mnie i kazał, no to wtedy na Nim też jest ten sąd, Jego wina, nie? Ale On mi powiedział, że mogę wybierać. Dużo by tu mówić, idziemy dalej. Bóg, który nie słabnie, nie znika gdzieś, nie jest nieobecnym królem. Na Jego słowie trzyma się wszystko. Im więcej rzeczy w naszym życiu jest zgodnych z Jego słowem, tym nasze życie jest mocniejsze. Im bardziej Jego słowo zaczniemy zabierać z naszego życia, domu, rodziny, pracy czy firmy, tak też to, co wymieniłem, zacznie się rozpadać i rozlatywać z braku Bożego słowa. Moc Boga to Jego zdolność stwarzania, podtrzymywania, przemieniania świata. W Biblii często moc Boga, wiecie, jeśli popatrzymy na to, co Bóg czyni w swojej mocy, to w Biblii widzimy, że On wyzwala swój naród, ludzi. Dla Niego ważny jest naród i jedna mała wdowa. Uzdrawia, daje nowe życie. To uznanie tej nadziei, z którą również szli na przykład męczennicy, którzy wierzyli, że Jego jest królestwo, moc i chwała, a świat krzyczał, że nie. To nadzieja męczenników, królów, bogatych, biednych, że Bóg ma ostatnie słowo. Że nawet jeżeli w naszym ciele wydawałoby się, że ostatnie słowo miało zło, to w rzeczywistości duchowej, która sięga dużo dalej, On ma ostatnie słowo. Dzięki Jego mocy wszystko może się odrodzić, bo ja wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bo On ma moc to czynić, Filipian 4:13. On może. Dlatego też Kościół, który On zbudował, nie zniknie. Nie wymrze, nie zostanie usunięty, ale zostanie zabrany do domu. Zbuduje Kościół, mój Jezus powiedział. I nie tylko, że mu się piekło nie oprze. Ten Kościół będzie tu. Byli tacy, którzy ogłaszali, że za ich życia zobaczymy ostatniego chrześcijanina. To by pamiętne wypowiedzi liderów partyjnych Związku Radzieckiego, dyktatorów i tyranów, którzy mówili, że zetrą ten Kościół i udowodnią wszystkim, że to zniknie. Kościół, który On zbudował, jest królestwem, jest mocą. A skoro jest królestwem i mocą, będzie oglądał chwałę. Nikt go nie odsunie. Wejdzie jako dzieci królestwa, przez Jego moc wejdziemy do naszego domu. Skoro Jego jest królestwo i moc, to Z powrotem zachęcam do tej notatki lub do słuchania. Skoro Jego jest królestwo i moc, to nic dziwnego, że Jego jest chwała. Ta biblijna chwała to nie jakieś, wiecie, takie cześć po chrześcijańsku. Chwała Bogu. Chwała Panu. To nie jest jakieś cześć po chrześcijańsku, niezrozumiałe dla niewtajemniczonych. Ta chwała, doksa, oznacza splendor, uznanie. Już zwyciężone. On już świętuje. On już ogłasza swoją moc. On już wie, że nic go nie zaskoczy. Chwała to piękne hebrajskie kawod, greckie doksa. Jest pełnią obecności Boga, Jego blask, majestat, doskonałość. Pokazuje najwyższe to, że możesz czekać. On weźmie chwałę, każde kolano się zegnie. Każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Że nic nie było, co by przez Niego się nie stało. Chwała Pana. Kawod Adonai. Po hebrajsku. To coś więcej niż cześć. Dlatego Kościół mógł mówić chwała Bogu nawet wtedy, gdy inni jeszcze nie widzieli promyka nadziei. My czasami lekko tak wyrzucamy chwała Bogu. Ale męczennicy pośrodku Koloseum, skazańcy na stosach, męczennicy w więzieniach, władcy, milionerzy i nędzarze, w różnych momentach życia, kiedy nawet jeszcze nie było widać przysłowiowego światełka w tunelu, nawet iskierki nadziei nie było, serce chrześcijanina, człowieka królestwa, pielgrzymującego przez ten ląd, przez który przychodzi nam przejść nasze życie, mogło mówić chwała Bogu. Zanim zobaczyłem, ja wiem, że czas Jego chwały nadejdzie. Czasem w fizycznej powłoce nie będzie dane mi tego oglądać. I wiecie, gdyby to, co jest moją fizycznością, to, co widzicie tutaj, co chodzi po tej scenie, Mirek Kulec, ty, to ciało któregoś dnia będzie złożone do grobu i gdyby na tym ciele nie spełniły się obietnice wszystkiego, na co czekałem, bo niestety nie wszystko, o co się modlimy, spełnia się, zgodzicie się? I czasami chwała Bogu, że tak jest. To gdyby się nie spełniły, mógłbym wejść w wieczność, powiedzieć, zostałem rozczarowany. Ale Bóg mówi, to nie jest koniec tego, kim jesteś. Pewne rzeczy dopiero będziesz oglądała. Ale dlatego, żeby były piękniejsze, pokażę ci je potem. Tu ich nie będziesz oglądał. Tu by się wszystko zepsuło. Czy czasami do najwspanialszego przeżycia miłosnego z Bogiem trzeba właściwej atmosfery, której nie ma na ziemi. Chwała Bogu, nawet jeśli nie widzę. To jest ta pochwała, jak wiecie, albo inaczej, to nie jest w ludzkim sensie pochwała, tak, ale uczestnictwo w tym, co On zrobił. Zresztą na koniec, jak dojdziemy tam, sami zobaczymy, że niewiele jest, czym byśmy się mogli pochwalić. Ja nie mam czym. I nasz tekst kończy się słowami na wieki wieków. To takie idiomatyczne na zawsze, po wszystkie czasy. To nie ma końca. Ta chwała nie jest tak, że teraz jest i musisz ją jakoś złapać. Na zawsze. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy na zawsze. Pamiętacie w przedszkolu, jak się wymieniało zabawkami? Jak się wymienialiśmy z kolegą żołnierzami, się pytałem, na zawsze? Nie, na 3 dni. Ale ja chcę na zawsze. No dobra, to na zawsze. Masz to, co wymieniłeś, na zawsze? Masz to jeszcze? Że zawsze jeszcze się nie skończyło. Nie wiem, czy to tylko w moim pokoleniu było, czy dzieci jeszcze teraz tak mówią, może teraz mają wszystko, nie wiem. Ale pamiętam, że jak się wymienialiśmy, że oni to co, na zawsze, czy na jakiś czas? Nie, na zawsze. Pamiętacie na zawsze, czy nie? Mówią to jeszcze dzieci? Tak, mówią. No. To pedagodzy mówią, że tak. A tu jest naprawdę na zawsze. Tu jest naprawdę na zawsze. Wiemy też, że chcę, byście to usłyszeli, że podpis można złożyć ręcznie. Dzisiaj możesz podejść i coś podpisać. Możesz głosić internetowo, ale tutaj Bóg nam mówi, że modląc się, również nas podpis możemy składać duchowo. Podpis duchowy ma większą potęgę niż ten internetowy i ten fizyczny, bo sięga dużo dalej niż te dwa. I to jest to amen. To jest po prostu z hebrajskiego, transliteracja hebrajskiego tłumaczenia. I to oznacza to zapewne, niech tak będzie, niech tak się stanie. To jest ta formuła prawdziwości, pragnienie spełnienia wypowiedzianych słów. Twoje jest królestwo, Twoja jest moc, Twoja jest chwała. I moje wszystko, czym jestem, podpisuje się pod tym moim amen. Podpisuje się moim duchowym podpisem. Amen, Panie. Nie wiem, kiedy będę wszystko to, czego bym pragnął w moich chorobach i słabościach i łzach oglądać na tym świecie. Nie wiem, kiedy zobaczę tych, których już pożegnaliśmy, ale podpisuję moim amen, bo Twoje jest królestwo i wiem, że jestem Jego częścią, a więc przejdę bezpiecznie przez ten świat. Nikt go nie zniszczy, bo Twoja jest moc i wiem, że dojdę do końca i będę oglądał w chwale wszystko to, co Ty obiecałeś. Co Wy na to, Filadelfia? Amen. Chwała Jezusowi. To stawianie siebie jako tego, który również za tym stoi, kiedy wypowiadasz te słowa. Oto królestwo, w którym On, podkreślam, wszystko może i wszystko Mu tam zawdzięczamy. Królestwo, wszystko zawdzięczamy. Trzy kluczowe słowa. Jego królestwo, w którym On wszystko może i wszystko Jemu zawdzięczamy. Królestwo uznaje Jego panowanie, moc, ufam Jego trwałej obecności. Nie jestem kimś, kto poznał Boga psychologicznie. Czujesz teraz Jezusa, czy nie czujesz? Wiesz o tym, że bez względu na to, czy Go czujesz, czy nie czułeś, On jest? Czasami chrześcijanin mówi, nie czuję teraz Boga i sobie wierzy i nie zastanawia się, że czasami przez 30 lat swojego życia nie czuł Go i Bóg wtedy też był. Bo nie jest Bóg kimś, kogo masz czuć. Ty nie jesteś czującym, ale wierzącym. To, co czują Twoje uczucia, może mylić. To, co wie Twój duch, to, co przyjąłeś ze słowa, jest faktem. Nie wiem, czy Boga teraz czujesz, ale wiedz, że Jego jest królestwo. On panuje. Jego jest moc i nikt nie jest silniejszy niż On. Jego jest chwała i w Nim jest Twoje zwycięstwo. Gdzie potrzebujesz znowu, by był Twoim królem? Może Twoje uczucia blokują to królestwo w Twoim życiu, w Twojej modlitwie, w Twoim domu, w firmie, małżeństwie czy gdziekolwiek. Bo czuję. Oprzyj się świadomie wiarą na Jego mocy. Ty możesz. Panie, lekceważę to, co czuję. Wiecie, my czujemy różne rzeczy. Jak podbiegnę do Ciebie tak i zacznę krzyczeć, jaki wspaniały człowiek jesteś i Cię ukocham, to będziesz czuł się fajnie. Ale jak podejdę i Cię kopnę, będziesz czuł się źle. Różnie czujemy w życiu. Może mi nawet oddasz. Ale to nie chodzi o to, co czuję. Chodzi o to, kim On jest. I kiedy wiem, kim On jest, to, co czuję, nie bierze góry i zaczynasz odkrywać, że owoce pokoju, owoce łagodności, owoce miłości dojrzewają w Twoim sadzie. Ponieważ przestałeś poszukiwać już i słuchać tylko tego, co czujesz. Aby jeszcze bardziej wskazać na to praktyczne doświadczenie biblijne, zobaczmy jakieś inne lekcje biblijne w tym temacie niż te pół wersetu, wokół którego krążę do tej pory, zanim pójdziemy dziś do domu. Ktoś kiedyś mnie zapytał, nie wiem, czy zdarzyło się wam takie pytanie, to było wiele lat temu i nie wiem, dlaczego zostało w mojej głowie. Być może dlatego, że potem jeszcze może z dwa razy w życiu je znowu słyszałem. Ktoś kiedyś mnie zapytał, czy człowiek może błogosławić Boga. Zapytał was ktoś kiedyś coś takiego? Wtedy nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Za słabo znałem Słowo Boże. Bo ta osoba twierdziła, że jak błogosławię. Bo chyba śpiewaliśmy wtedy w kościele, że błogosławię Cię, Panie. Coś tak, jakaś pieśń była. Ta osoba mówi, ale jak Wy błogosławicie? Co Wy możecie Bogu błogosławić? Boga nie można błogosławić. No, wiecie, za słabo znałem Biblię, no to cicho siedziałem. Czy człowiek może błogosławić Boga? A może zapytam inaczej. Czy syn może rozweselać serce ojca? Jeśli pojmujemy błogosławieństwo, zaczniemy pojmować to, To właśnie te słowa są wyrazem takiej modlitwy. To część błogosławienia Boga, bo Twoje jest królestwo i moc i chwała. To jest błogosławienie Boga, to jest część tego. Taka postawa zamienia słowa i piosenki w modlitwę uwielbienia. Przestaje być wtedy coś piosenką, przestaje być słowem, przestaje być westchnieniem, staje się uwielbianiem. To wyznanie Bożej realności, prawdy o miłości wobec Boga. Tak świadomie modlił się król Dawid. Druga Królewska 29, zobaczcie 10 werset dalej. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: błogosławiony Tyś, Panie Boże Izraela, Ojca naszego od wieku aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. I wiemy dobrze, że Dawid nie informuje Boga, bo Bóg o tym nie wiedział. Dawid zachwyca się tym, co Bóg mu objawił. Od Ciebie pochodzi bogactwo, 12 werset, i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Panie Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Widzicie to tutaj? Twoje jest królestwo, Twoja moc, Twoja chwała na wszystkie sposoby wyraża Jego sercem. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, jedź do domu modląc się tymi słowami: Panie, ogłaszam, wiem, sobie samemu przypominam, bo Tobie nie trzeba, sobie samemu ogłaszam, bo Tobie nie trzeba, sobie samemu chcę powiedzieć coś, w czym nie chcę się już dłużej kłamać. Tobie się nic nie wymyka z dłoni. Twoje jest królestwo, moc i chwała. To najbliższy ten, chyba to, co przeczytałem wam, taki biblijny odpowiednik tej końcowej doksologii z modlitwy pańskiej. To ten fragment z modlitwy Dawida prawdopodobnie stał się inspiracją do tysięcy pieśni, które zawierały też te słowa i były śpiewane przez wczesny, późniejszy i obecny Kościół, również psalmista. Wyznaje swoją duchową rzeczywistość. Psalm 145, werset 10, 13. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje. W innej wersji: niechaj Cię chwalą, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego królestwa. Czujecie, że to się ja śpiewać chcę? I niech opiewają Twoją potęgę, aby oznajmiać ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę królestwa Twojego. Królestwo Twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. Słyszycie, bracia i siostry, jak myślicie? Psalmista informował Boga o czym Bóg nie wiedział? Czy z radością podnosił dłonie, krzycząc, co Bóg mu objawił? Te trzy elementy, które widzimy: królestwo, moc i chwała, znowu są radosną, zwycięską częścią modlitwy, tym razem Starego Testamentu. I w miarę końca czasów, kiedy zegar tika i każdy dzień wskazówki są bliżej dnia, kiedy stworzenie będzie mogło odetchnąć, kiedy przyjdzie ten dzień, dzień domu, dzień radości, dzień, kiedy w ramiona sobie znowu wpadniemy z tymi, których pożegnaliśmy. Dzień prawdziwego życia. W miarę końca czasów ta pieśń chwały, ta doksologia, pieśń uwielbienia nie przestaje brzmieć. Jednak hasło do rozpoznania się serc poprzez wieki. Kiedy tam przed tronem Bożym zbiorą się serca wieku pierwszego i przed naszą erą, po naszej erze, wieku trzeciego, dziesiątego, serca królów, bogaczy, zwykłych obywateli i tych, którzy wierzyli w najtrudniejszych i najlepszych czasach tej ziemi. Ta chwała będzie jakby wspólnym kluczem, który ich wszystkich połączy. Przyjdą z tak różnych miejsc, że być może nie zrozumieliby się, gdyby mówili o historii, polityce, technice czy czymś jeszcze. Ale kiedy wybuchnie ta pieśń chwały, będzie ich wspólną. Rozpoznają się serca, które jednym akordem zabrzmią: Twoje jest królestwo, Twoja jest moc,
Twoja jest chwała. Jakby przez Stary Testament i każdy raz, gdy Kościół się potem tym modlił, była to próba na ten wielki dzień. I w końcu na nieprzyjaznej wyspie Patmos, gdzie zdawałoby się, że całe piekło mogłoby chcieć powiedzieć Janowi, uwięzionemu na Patmos, że słuchaj, to jest koniec, to jest po tym kościele już. Jesteś jednym z ostatnich na tej wyspie. Tam, skąd cię zabraliśmy, kościół jest roznoszony w jednych z największych prześladowań, jakie trwają. Innych apostołów już nie ma wśród żywych. Pozamiatane, kolego. Skończyła się wasza przygoda z Jezusem. Ale on mówi, nie, będąc na wyspie Patmos, zobaczyłem. I myślę, że zmęczony Jan na Patmos, nie wiem, czy w kajdanach, czy bez tam był, ale zaczął się śmiać, kiedy zobaczył, cieszyć prawdziwą radością to, co zobaczył. I zaczął to opisywać, mamy to. Nie, to nie jest pozamiatane. Pozamiatane to na tym świecie będzie. I on też pisał, objawienie 5, 13, 14. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, cześć, i chwała, i moc, na wieki. A cztery postacie mówiły amen. Starcy zaś upadali i oddawali pokłon, pisze dalej. Autor objawienia. Nie. Nikt nie może stanąć mu na drodze. Jego plan miłości jest, aby ten Kościół mógł jednym sercem zaśpiewać, mógł go wielbić i chwalić. Nie pozwól, aby to zamilkło w tobie. Nie pozwól, aby zamiast pieśni chwały pojawiły się w tobie przekleństwa, bluźnierstwa, wrogość, lekceważenie. Odnów sobie pieśń chwały. Pójdź sobie dzisiaj gdzieś sam, w jakieś miejsce przed Panem. Nie trzeba muzyki. Możesz tylko wzdychać, ale zamknij swoje oczy. Stań przed Nim, przyjdź do mnie. Panie, jakie to cudowne. Jestem początkiem XXI wieku. Właściwie w ćwierci XXI wieku. Tu w Polsce, ale jestem częścią Twojego Królestwa. Boga, który wszystko może. Jaki pokój mam w Tobie, mój Zbawicielu. Twoja jest chwała. Czeka na dzień, by Ci o tym zaśpiewać z całym Kościołem. Tak jak psalmista śpiewał. W czystości serca mego stąpać będę Jahwe po moim domu. Znienawidzę to, co jest złe i uczynki złoczyńców. By serce moje do nich nie przylgnęło. Serce odstępne od siebie odsunę, Jahwe. I będę wielbił, chwalił Twoje imię, mówił psalmista. Ty tak się modlimy, wchodzimy to, co ponad czasem i wieczne. Nabierasz siły, kiedy Cię zranią. To pewne rozwinięcie tych słów, realność Boga w wiecznym uwielbieniu Boga i baranka. Tym oddycha serce Kościoła wraz z niebem. Bóg Ci mówi, daję Ci to. Możesz tą atmosferę zanieść do Twojego domu. Możesz w Twoim domu odkręcić toksyczny gaz nienawiści, która się sączy z telewizji. Możesz odkręcić toksyczne opary egoizmu, a możesz w Twoim domu ogłosić ambasadę Królestwa Bożego, gdzie moja jest moc i będziecie oglądać moją chwałę. To właśnie po to jest modlitwa uwielbienia. Królestwo, moc i chwała sprowadza atmosferę nieba do cel więziennych i do pałaców królewskich. Pod most bezdomnym i do majątków bogaczy, do najgłębszej celi więzienia i najbardziej szczerzonego zamku. Wszędzie tam, gdzie jakieś serce powie, pragnę tego doświadczać. Jak w niebie, tak i na ziemi. A jakże to? Objawienie 7, 11, 12, a wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość, dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. To już nie była wypowiadana drżącym głosem wiara, która trząsła się, która była jak świeczka, którą można było zdmuchnąć. Kiedy zaczynałeś, kiedy wytoczyłeś wojnę nienawiści, egoizmowi i złu w swoim życiu, Ale to już się świeci tak jasno tutaj. Oto skrót całej Biblii w jednym zdaniu, streszczenie wszystkich uwielbień świata, które przewija się od modlitwy Dawida przez serce psalmistów, proroków, aż po Apokalipsę, aż po moment, kiedy wyjdziemy w dom Ojca, jakby wyznanie, całe Twoje słowo, mój Panie, jest prawdą. Amen. Powstańmy i uwielbimy Jezusa. Amen. Co tu więcej mówić? Myślę, że powiedziałem wszystko, co trzeba było powiedzieć. Chwała Jezusowi. Oddajmy Mu chwałę. Pamiętaj, możesz wejść dzisiaj w tą obecność i wytoczyć wojnę temu, co próbuje przyciskać cię do ziemi. I to nie jest kwestia uczuć. To jest fakt. Jesteś człowiekiem faktu. Jesteś wierzącym w to, co powiedział ten, który nigdy nie kłamie.